Dzień dobry, witam serdecznie, chwała Bogu. Dobrze widzieć pełen kościół. Kiedy przyjechaliśmy tutaj z żoną i stanęliśmy w tej uliczce, myślę sobie, powiedziałem do mojej żony, w środku pewnie jest ładnie i jest ładnie. Proroczo wypowiadam, że na zewnątrz też będzie ładnie. Nie wiem, czy w tym miejscu, czy w następnym. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję pastorom, dziękuję, że możemy być z wami. Dla nas to wielki przywilej, duża frajda być z kościołem, żywym kościołem, energetycznym kościołem, kościołem, który wie, o co chodzi, który wie, dokąd zmierza, który wie, że to nie tylko niedzielne spotkanie, ale tożsamość moja w Chrystusie, to kim jestem, to kształtuje rzeczywistość. Jezus jest pośród nas i to zmienia wszystko. On jest obecny tutaj, bez względu na to, przez co przechodzimy, w jakich jesteśmy sytuacjach. On jest cały czas z nami, On nas kocha, On pamięta o nas, On mówi, dziecko moje, mam dla ciebie plan, mam dla ciebie plan. Jeremiasz 29, znacie pewnie te słowa. Albowiem ja wiem, kto ma wiedzieć jak nie On. On myśli o nas, to jest najważniejsze, że Bóg myśli o nas, Jego myśli są z nami tutaj, dzisiaj, w tym miejscu, ale one dotyczą daleko większej przestrzeni, obszaru, także obszaru czasowego, bo dotyczą naszej przyszłości. Bóg mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was, te moje myśli to myśli o pokoju, nie o niedoli, czyli Boży pokój jest Bożym zamysłem dla nas, ta idea Bożego pokoju, szalom, czyli coś więcej niż tylko emocja, niż tylko stan serca i one dotyczą przeszłości, aby zgotować, aby przygotować, aby zaplanować przyszłość dla każdego z nas. Aby zgotować wam przyszłość i natknąć nas głęboko w nas, natknąć nadzieję. Kiedy człowiek nie ma nadziei, nie ma życia. Oglądałem wczoraj taki krótki program o więzieniu Alcatraz i było, pokazani byli więźniowie, którzy byli skazani na najcięższe wyroki w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych. To był początek XX wieku, lata chyba 30 z tego co pamiętam. I ludzie robili w tym więzieniu, tam wiecie, nie było przemocy fizycznej. Po prostu nie można było się tylko odzywać, każdy był zaprogramowany, o określonych godzinach wszystko robili, później o 18 byli zamykani, nie mieli co czytać, nie mieli z kim rozmawiać, raz w miesiącu mieli tylko odwiedziny i po roku czasu autor tego programu powiedział, że oczy tych ludzi wyglądały już jakby były puste. Oni już nie mieli żadnego celu w życiu. To nie była resocjalizacja, tylko to było po prostu ukaranie ludzi właśnie w taki sposób, przez tą szarą codzienność, pozbawienie ich nadziei. A Bóg chce, abyśmy mieli zgotowaną nadzieję, aby zgotować nam przyszłość. On przygotowuje nam przyszłość i także daje w nasze serca nadzieję. Cieszymy się, że razem z żoną jesteśmy tutaj z wami. Tą niedzielę chcemy spędzić na ziemi opolskiej. To jest ziemia opolska, dobrze mówię, tak? Trochę taka, jestem z okolic, stąd pochodzę z Oławy, także niektórzy z was, ktoś wie, gdzie leży Oława, tak? Podnieście rękę do góry, wszyscy wiedzą, wszyscy jeździli na działki. Tak powstał kościół. Ja przez 30 lat tam mieszkałem, pierwsze moje kroki z Bogiem i Ewangelię usłyszałem we Wrocławiu, później przyjechałem do Janowic i zakochałem się w górach, później zakochałem się w tej kobiecie. Już zostałem i tam jest nasze miejsce, naprawdę wspaniały kościół, też pozdrowienia macie z naszego kościoła i zapraszam, gdybyście byli kiedyś na trasie Karpacz czy Szklarska Poręba i w środę lub w niedzielę chcielibyście też podjechać gdzieś do kościoła, to zapraszam serdecznie. A teraz sięgnijmy do słowa. Drodzy, tytuł tego zwiastowania, jak pozbyć się zmartwień, jak pozbyć się troski. Jak myślicie, czy jest możliwe życie bez zmartwień, bez troski? Pytanie retoryczne. Generalnie myślę, że nie jest możliwe życie bez troski, bez zmartwień, aczkolwiek Boże Słowo zachęca nas do tego, abyśmy się nie zamartwiali. Ja wierzę, że jest taki stan i że możemy też świadomie zarządzając naszym życiem, świadomie, będąc w relacji z Bogiem i nawigując naszym życiem, żyć tak, aby nie żyć nadmierną troską. aby te troski, które do nas przychodzą, do naszego życia, zmartwienia dnia codziennego, aby sobie z nimi radzić i nie być nadmiernie obciążonym. To, co jest bardzo niebezpieczne w zmartwieniu, to, co jest bardzo niebezpieczne w trosce, to to, że ona wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia, także na nasze zdrowie, na naszą somatykę. Czytałem w pewnym opracowaniu, że troski odbijają się na funkcjonowaniu naszego organizmu, mogą podnosić lub obniżać ciśnienie krwi, mogą zwiększać liczbę białych krwinek lub nagle podwyższyć poziom cukru poprzez wydzielanie testosteronu w naszej wątrobie. Mogą też znacząco zmienić elektrokardiogram. Troski, obciążenia. Dzisiaj bardzo mocne są takie stwierdzenia, bardzo modne są takie stwierdzenia jak przewlekły stres, jak zespół stresu pourazowego, jak wypalenie zawodowe. I gdybyśmy to przełożyli na taki język biblijny, to moglibyśmy to bardzo mocno powiązać właśnie z troską, z zamartwianiem się, z obciążaniem. Kiedy popatrzymy do źródła, kiedy popatrzymy do oryginału Słowa Bożego, to hebrajskie słowo dotyczące właśnie troski oznacza zawinąć, dokładnie zamknąć, być ciasnym, być ograniczonym i być skrępowanym. Czyli zobaczcie, taki obraz człowieka, który jest obciążony troską, jest skrępowany, jest skierowany, troski kierują nasz wzrok na ziemię, kierują nas na to, co tu i teraz, a zaufanie do Boga wznosi nas wyżej i pozwala nam złapać perspektywę i z nieba zobaczyć te wszystkie rzeczy. Jakże niesamowitym antidotum jest Słowo Boże. Zwróćcie uwagę, przypowieści Salomona 12:25 mówią tak. Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. Słowo dobre. List do Filipian, 4 rozdział, cały list pisany przez apostoła Pawła, kiedy był na wczasach, kiedy był w więzieniu i to niesamowity list. On na końcu pisze w tym liście o tym, żeby się radować, będąc w więzieniu, pisze, żeby się radować, a później pisze jeszcze o tym, żeby się nie martwić, żeby się nie troszczyć, a na końcu, w jednym z ostatnich wersetów pisze tak, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Tak sobie pomyślałem, człowiek, który siedzi w ciemnym lochu, który siedzi w więzieniu, mówi o tym, że jego Bóg zaspokoi potrzebę. Zobaczcie, to jest takie dla mnie też taka lekcja, że z miejsca ciemnego mogę być zachętą dla kogoś w jego życiu. Wcale nie muszę być nie muszę innych przytłaczać, ale z mojego trudnego miejsca, z miejsca mojego zranienia, z miejsca być może mojego doświadczenia życiowego mogę być nie tylko ciężarem dla innych, ale mogę być też zachętą. Amen? Zgodzicie się z tym? On zachęca ich, mając świadomość, że ten Bóg może to zrobić, że jego Bóg, a Bóg mój. Myślałem sobie o Pawle, Paweł poznał Boga takiego, jakim on jest i mówił to z przekonaniem, a mój Bóg zaspokoi. Mogę dzisiaj z przekonaniem dzisiaj, stojąc w autorytecie Chrystusa tutaj powiedzieć, że mój Bóg zaspokoi każdą waszą potrzebę według ubóstwa, według bogactwa w Chrystusie. To jest niesamowite. Każdą potrzebę. I to nie jest Ewangelia sukcesu, to jest Słowo Boże, które jest zapisane. Które jest zapisane i które jest w Chrystusie. Amen. I teraz ważne jest, żeby stało się amen tutaj, bo w Chrystusie już jest. Teraz musi się stać tutaj. Muszę przyjąć to słowo, muszę zacząć nim żyć. Mówiłem już, do czego prowadzi nadmierne zamartwianie się te terminy. I teraz popatrzmy, wierzę, że jest pewien problem w zrozumieniu tego stwierdzenia, żeby się nie troszczyć. Ja sam przez wiele lat myślałem w taki sposób, że jeżeli się nie troszczę, to znaczy, że jestem nieodpowiedzialny. Myliłem często te pojęcia, bo jest, wiecie, jest pozytywna troska. Kiedy matka troszczy się o swoje dziecko, jest to pozytywne, tak, ten element, ale kiedy jesteśmy przytłoczeni, zamartwiamy się, chodzimy zatroskani. Synonimy tego słowa troska to kłopot, problem, zmartwienie, trudność, strapienie, udręka, zgryzota, utrapienie i dla starszych osób z grupy seniorów frasunek, tak? Młodzi już pewnie nie wiedzą, o co chodzi, i turbacja, też takie słowo jest, kiedy chodzimy nadmiernie obciążeni, właśnie kiedy chodzimy strapieni, kiedy chodzimy przytłoczeni tym ciężarem. I kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, kazanie na górze, 6 rozdział, tak zwaną małą Ewangelię, i w 25 wierszu, od 25 wiersza Pan Jezus zwraca nam uwagę dosyć często na ten problem troszczenia się, zamartwiania się. Ja nie lubię tego słowa troszcie się, bo ono ma właśnie ten podwójny wydźwięk, i pozytywny, i negatywny. Nie wiem, czy pamiętacie czasy jeszcze poprzednich rządów, czasy socjalistyczne. Był taki termin niebieski ptak. Tak? Wiecie, że Pan Jezus tu mówi o ptakach niebieskich, że to głęboko biblijny termin. Okazuje się, ale przez złe zrozumienie Słowa Bożego, bo to, chodziło to tam o ludzi jakich? Którzy nie chcieli pracować, wywożono ich na żuławy wiślane i budowali dobrobyt naszego państwa, dlatego dzisiaj mamy tak dobrze, tak? Nie pracowali, nazywano ich niebieskimi ptakami, a Biblia mówi, abyśmy spojrzeli na ptaki niebieskie, tak? No, nie radzę, pewnie też się można od nich coś nauczyć, tak? Jak chcesz być biedny, to popatrz na ptaki, na te niebieskie ptaki, tak, że nic nie robią i nic nie mają. To złe zrozumienie bardzo często tutaj, myślę, że odgrywa rolę, ale przeczytajmy może wspólnie ten fragment z Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału, od wierszy 25 do 34. Pan Jezus mówi tak: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, nie troszcie się o życie swoje. I tutaj to słowo życie, ono w Biblii greckiej, w oryginale, w różny sposób jest określane, między innymi też jako słowo psyche, i tutaj jest słowo psyche, czyli to życie bardziej fizyczne niż to Boże życie, które jest określane słowem zoe. I tutaj mówi: nie troszcie się o życie swoje, nie troszcie się, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje. Powiem wam znany fragment. Kto nie zna tego fragmentu tutaj na sali? Większość z nas zna. Czytam to słowo, jestem za każdym razem konfrontowany. Nie zamartwiaj się, siostro i bracie, o to, co będziesz jadł i co będziesz pił. No ale jak to? Przecież ja muszę być odpowiedzialny za swoje życie, tak? Ja muszę myśleć, czym innym jest świadome zarządzanie swoim życiem, nawigowanie tego życia, planowanie tego życia, czym innym jest zarządzanie, gospodarowanie finansami, o których dużo mówi Salomon na przykład, o tych rzeczach, a czym innym jest nadmierna troska. Mylimy często troskę, zamartwianie się z odpowiedzialnością, a to są dwie różne rzeczy. Wierzę, że są ludzie, którzy nie przychodzą do kościoła przez to, przekonałem się o tym na własnej skórze, że w kościele jest zbyt radośnie. Pastorze, ty się nie martwisz? A, tobie to dobrze, to nie masz się pewnie o co martwić, nie masz kłopotów. Tak? Często myślimy, no chodzi chłop wyprostowany, cieszy się, uśmiecha się, no coś nie halo, no przecież powinien chodzić smutny, przygnębiony, przecież życie jest takie ciężkie i daje tak w kość. Nieraz tą pobożność nawet wiążemy ze smutkiem i z taką postawą, to jest religijna postawa, to jest nasza religijność, że ja teraz muszę chodzić przytłoczony i muszę się martwić o ten świat wkoło, bo on jest taki zły. I tak muszę, każdy musi widzieć, że jestem taki zatroskany, to wtedy będę odebrany jako człowiek bardzo pobożny i religijny. Ale kiedy jestem radosny, ktoś wchodzi do kościoła i nagle gościu się uśmiecha, wow. Wiecie, przez 3,5 roku po wypadku walczymy teraz z żoną, jesteśmy cały czas w procesie leczenia i gdzieś około półtora roku lekarze mówili, żeby obciąć mi nogę, i wiem teraz, o czym mówię. Mówię teraz z miejsca swojego słabości, byłem człowiekiem bardzo aktywnym, grałem w siatkówkę, jeździłem na ryby i dla mnie to wypadek, przyjmuję to, że będę jeździł dalej na ryby. Ale poszedłem w górki, na skałki, spadłem, noga się rozpadła, praktycznie kość mi wyszła tędy i to było takie doświadczenie dosyć ciężkie. Mam za sobą 11 operacji, jestem przed 12. Wierzę, że 12 to Boża liczba i może 12 nie będzie potrzebna. Ale pamiętam, kiedy usługiwałem Słowem Bożym, byłem na antybiotykach, miałem gorączkę. Kiedy nie mogłem iść do kościoła, to nagrywałem w domu i puszczałem w internecie albo na grupę domową, ludzie to zanosili. Moja żona na mnie patrzyła, co ty robisz? Stary, co ty robisz? Ja wychodziłem, mając gorączkę, miałem uśmiech na twarzy, wierzę, że to było Boże dzieło. I teraz tak, miałem wybór wtedy, poddać się i zacząć żyć tymi czarnym scenariuszem albo cały czas ufać Bogu. A Bóg mój zaspokoi każdą potrzebę i wierzę w to, jestem osobiście przekonany i powiem wam, mam wybór, ale jeżeli wybiorę inaczej, to źle wybiorę. To wybiorę ciemne miejsce, miejsce bez światła, bez nadziei, miejsce przytłoczenia, obciążenia. Wybierajmy dobrze. Jezus mówi, nie troszcie się o te rzeczy tutaj materialne, przyziemne. To nie znaczy, bądźcie jak niebieskie ptaki i żyjcie z tego, co sąsiad ma w kieszeni. Tak? Ja znam takich ludzi, w ośrodku nieraz się pojawiają takie ewenementy. Mówię, ja to nawet na bilety pieniędzy nie biorę, jak idę do pociągu, no bo Pan Jezus powiedział, żebym się o to nie troszczył i się zatroszczy. Jak ktoś będzie chciał, się pomodlę, to mi konduktor podaruje. Kredytowy bilet. Tak, kolejny przystanek mi podaruje. I tak nieraz bywa, ludzie myślą w ten sposób. Nie, ja wierzę w to, że Bóg chce, żebyśmy żyli świadomym życiem, żebyśmy planowali te życie. Sam odbywam tą podróż w swoim życiu planowania, zarządzania tym życiem, nawigowania. To jest bardzo ważne, żeby być świadomym tego, żeby dążyć do miejsca, gdzie mogę być swoim życiem, ubłogosławić kogoś jeszcze innego. Wiecie, dobrze jest dostać 5 dych, pomodlić się rano, przyjść do kościoła i ktoś mówi, Pan mi powiedział i da ci 5 dych. To jest fajnie? Jest okej? Okay? Lepiej jeszcze 100, nie? Amen? Amen. W którym miejscu wolisz być? Tego, który daje tą 100, czy tego, który dostaje tą 100? Pytanie jest, odpowiedź jest prosta. I nie można nieświadomie żyć i mieć 100, żeby rozdawać ludziom, jak cię Pan poruszy. Żyć małym życiem, byle jakim życiem, ja to tak nazywam często. Wczoraj widziałem, jeden z kościołów rzucił na jednym z portali społecznościowych ten werset i tak zastanawiałem się, w jakim celu. Ja kocham ten wiersz i rozumiem ideę, ale wyrwany z kontekstu to było tak, przetłumaczone jeszcze chyba ze słowa życia. Jeśli masz w co się ubrać i co zjeść, to wystarczy. I tak sobie pomyślałem teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Chcę trochę wami teraz potrząsnąć. Kto z nas myśli w ten sposób, że jak mam spodnie jedną parę, masz się w co ubrać? To już jest w co. Jedne buty i teraz na śniadanie chleba to wystarczy. Jeżeli wszyscy byśmy teraz weszli w taką mentalność i żyli w ten sposób, co moglibyśmy zrobić? Chyba nic, chyba nic. Skąd w takim razie ten Bóg ma zaspokoić tą potrzebę? A no tak, no ja wiem, Egipt, tak, bramy się otworzą, z Egiptu przyjdzie z północy, z południa, kościół bidny, wszyscy mu dadzą, tak? No nie, nie do końca tak, nie do końca tak, to nie o to chodzi. Jeden z ludzi, których lubię słuchać, mówi tak, nieważne jest, co masz, ale ważne jest to, co ma ciebie. Są biedni ludzie, którzy mają serce w czymś ulokowane, a są bogaci ludzie, którzy są wolni i oni nie mają problemu z tym, że coś mają. Wiecie, jeden z moich znajomych pastorów wybudował dom i to już brzmi szokująco. Tak? To już brzmi szokująco. Dla niektórych to jest w ogóle, no już, wow, 40 osób odeszło z kościoła. Rzucam tylko hasło. Gdybyśmy żyli trochę w innej mentalności i za granicą, tą my mieszkamy blisko tej granicy, już tak, zachodnią, to nie byłoby w tym nic dziwnego. Jeden z pastorów opowiadał niedawno taką historię, jak jeździł takim starym, zdezelowanym autem i podjeżdżał pod kościół i bał się zaparkować, wstydził się zaparkować u siebie pod kościołem i parkował parę ulic dalej, bo to pierdziało te auto, wydawało takie dziwne dźwięki, stawał no i się rozglądał, że go nikt nie widzi, no i miał dosyć dobrą koszulę, tak za stówkę, także już wyglądał tutaj nieźle i wchodził do tego kościoła i już się czuł tak lepiej, nie? I wiecie co, Bóg mu pobłogosławił i kupił lepsze auto, nowsze i teraz pojawił się w jego sercu kolejny dylemat. No nie podjadę, teraz nie stanę tym autem, bo też będzie źle. I wiecie co? O zgrozo, zaparkował kilka ulic dalej, wysiada z samochodu i nadział się na siostrę z kościoła. I ona tak popatrzyła na niego i mówi: chwała Bogu, pastor w końcu zmienił tego kaszlaka, nie będę musiała się wstydzić. Dotykam obfitości, dotykam gdzieś tej dziedziny naszego życia. Myślę, że może nie trafiam, bo ja jestem ze wsi i my mamy troszkę inną mentalność, a wy jesteście z miasta, to może myślicie też już inaczej i wam już to nie przeszkadza. Nie troszcie się w każdym bądź razie, co będziecie jedli, co będziecie pili, spójrzcie na ptaki niebieskie i tak dalej, i tak dalej. Któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu choć jeden łokieć? Któż z was, będąc związany, będąc przytłoczony, wiecie, to jest postawa, która pokazuje, że ty możesz sobie odjąć łokieć ze wzrostu, niż dodać bardziej, tak? Któż z was? I zmierzając tutaj do końca tego fragmentu, czytamy: nie troszcie się więc, i tutaj jest kluczowe też stwierdzenie, i nie mówcie. Nie troszcie się i nie mówcie. Wiecie, że wiara mówi i niewiara też mówi, tak? To i to mówi. Zależy, czym się karmisz. Tak mówisz, jeżeli wypowiadasz słowa wiary, to są błogosławieństwem, ale możesz też wypowiadać tego typu słowa. Nie troszcie się i nie mówcie, co będziemy jeść. Czyli nie troszcie się i nie mówcie, jak ja sobie dam radę. Miałem w zeszłym tygodniu spotkanie duszpasterskie z pewnym młodym człowiekiem, który przygotowuje się do ślubu. Poznał młodą, piękną kobietę, obydwoje pracują, on zarabia dość dobrze jak na polskie warunki, ona też pracuje, nieźle zarabia. Wiecie co, on przyszedł do mnie 3 miesiące przed ślubem, przytłoczony i mówi: pastorze, jak my sobie poradzimy? Jak patrzę na to w koło, co się dzieje, ludzie biorą kredyty, on też chce wziąć kredyt teraz na mieszkanie i mówi, i to trzeba spłacać później tyle lat. Ja mówię, wiesz co, poczekaj, zrestartuj się, wystartujmy jeszcze raz. A gdzie wiara twoja? Mówię, żyjesz na dobrym poziomie, stać cię na wiele rzeczy i diabeł już cię zaczynał, jeszcze, tak, jesteś 3 miesiące przed ślubem i już jesteś pozbawiony radości z tego ślubu, już myślisz, co będzie w przyszłości, jak my będziemy żyli. To jest tego typu myślenie, jak my w dwójkę za 5 tysięcy przeżyjemy? Wiecie? Wiecie, że ludzie martwią się o takie rzeczy? Spójrzmy do środka. Nieraz się martwimy o podobnie. Diabeł okrada nas z radości, trzyma nas w ręku, żebyśmy bardziej wypowiadali tego słowa. To było to. I nie mówcie, co będę jeść. On dokładnie wypowiadał te słowa. Jak my będziemy żyli? Przecież trzeba będzie kredyt na mieszkanie spłacać i tak dalej, i tak dalej. Jak z tego wyżyć w ogóle? Myślę, że to nie ten kierunek. Słowo kończące ten fragment to: bo tego wszystkiego poganie szukają. Poganie, czyli ludzie, którzy żyją innym systemem wartości i wierzą w innego Boga. Tak moglibyśmy powiedzieć. Tak? Ludzie, którzy patrzą w inną stronę, koncentrują się, oni się koncentrują na innych rzeczach, szukają czegoś innego, a Biblia mówi: Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a wszystko i Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie wam dodane. Niesamowicie mocne słowa: Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Wie, że tego. Dzisiaj mogę z całą pewnością powiedzieć, że Ojciec nasz niebieski, też niebieski, tak? To Ojciec, który jest w niebie, on wie dobrze, czego potrzebujemy i troszczy się o nas. On wie, on ma myśli o nas. On planuje dla nas życie. Żyjmy bardziej zaufaniem niż troską. Jak w takim razie chorobę już mamy zdiagnozowaną, tak? Dotyka ona często naszego życia. Jak pozbyć się troski, jak pokonać troskę, jak pozbyć się zmartwień? W trosce o naszą higienę duchową, zdrowie fizyczne też mówimy o tym, bo są konsekwencje fizyczne. Wiem z doświadczenia, razem z żoną pracujemy w ośrodku i kiedy przejmowaliśmy pracę ośrodka, to przez dłuższy czas moja żona miała potężne psychosomatyczne objawy związane właśnie z mocnym stresem. Jak to wszystko poprowadzić, jak to wyprowadzić, jak dalej pracować, skąd wziąć właśnie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ten stres odłożył jej się tutaj, w tym miejscu, no bo stres się odkłada najczęściej tutaj. Pójdźcie do fizjoterapeuty na masaż, to wam powie, że jak tu masz pospinane, to znaczy, że jesteś zestresowany. Jak jesteś taki luźny, miękki, to znaczy, że się nie troszczysz, jesteś spoko, tak? Gdzie? Odkłada się też tutaj, tak? W żołądku stres się odkłada, no tak. Niektórzy mówią, że im wtedy tak jeździ. Ale w trosce Bóg mówi, nie troszcie się. Chce naszego zdrowia też fizycznego. Jak sobie radzić, drodzy? List do Filipian, otwórzmy 4 rozdział, wiersze od 6 do 7, kluczowy fragment, myślę, bardzo wskazujący nam na to, jaką postawę zająć też przed Bogiem. Apostoł Paweł właśnie pisząc jeden z listów więziennych, pisząc z więzienia, mówi, nie troszcie się, i tu mamy słowo, nic. Nie troszcie się o nic. Wow. Nie zamartwiajcie się o nic. No ale jak? No tak. Zaraz zobaczymy jak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim. Zwróćcie uwagę, że jest tak słowo o nic i we wszystkim. Czyli po stronie troski mamy zero, a po stronie modlitwy mamy wszystko. Higiena niesamowita nasza, duchowa. Przychodzę do Boga i o wszystko mogę się modlić. Wow, z tym, że pamiętając jeszcze o tym, że najlepiej nie modlić się o to, co potrzebuję do ubrania i do jedzenia, bo On już o tym wie, ale najlepiej jeszcze zawalczyć o sprawy królestwa. To będzie wtedy naprawdę dobrze. Będzie wtedy dobrze. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży. To jest coś niesamowitego. A pokój Boży, strzec, który przewyższa, który trudno zrozumieć, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. O taki pokój się modlimy w naszych sercach, żebyśmy nie byli przytłoczeni, żebyśmy byli gotowi zobaczyć z Bożej perspektywy i zobaczyć sprawy Królestwa, zawalczyć o te sprawy Królestwa. Jeżeli będziemy nadmiernie przytłoczeni tymi rzeczami dotyczącymi naszego życia codziennego, właśnie co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy, gdzie będziemy mieszkać, tak? Jeżeli będzie to powodem nie naszej modlitwy, ale troski bardziej, to wtedy nie będziemy w stanie być użytecznymi w Królestwie. Będzie to trudne, bo nie będziemy mieli na to przestrzeni. Trudno będzie Bogu użyć nas wtedy. Troska często, mówiłem o tym, przybiera pozór odpowiedzialności. Troska wynika z braku zaufania do Boga, do ludzi i do samego siebie. Nie ufasz sobie, nie ufasz ludziom i nie ufasz Bogu, dlatego troszczysz się i zamartwiasz. Troszczysz się i zamartwiasz. Słowo Boże w księdze proroka Izajasza mówi, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wznoszą się. Jedną z pieśni, którą dzisiaj śpiewaliśmy, to mówiła o tym, wznoszą się w górę jak orły. Biegną, nie mdleją, tak? Nabierają sił. Zaufanie do Boga. Zrzucasz ten ciężar w modlitwie i nabierasz siły. Bóg cię podnosi, jest coraz mniej tej troski. Patrzysz nagle z tej perspektywy, wow, przecież to nie jest taki wielki problem. To nie jest taki wielki problem. On wyglądał tak bardzo, ten światło reflektoru było skierowane dokładnie w tą stronę, jakby jakaś soczewka powiększająca i widziałeś tą sprawę, każdy jej detal i ona cię przytłaczała. I nagle odciągasz to albo odwróć na drugą stronę i zobaczysz to z daleka. Okaże się, że to wcale nie jest taki wielki problem, a dla Boga ten problem nie jest wielkim problemem. Psalm 68, 20 wiersz mówi: błogosławiony niech będzie Pan, codziennie dźwiga ciężary nasze, Bóg, zbawienie nasze. List Piotra, pierwszy list Piotra 5:7: wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I Psalm 55, 23 mówi: zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. Przychodzą troski do naszego życia, przychodzą zmartwienia, przychodzą problemy, ale nie musimy nimi żyć, nie musimy chodzić obciążeni, bo mamy coś więcej niż świat ma. Mówiliśmy dzisiaj tutaj na początku nabożeństwa o Duchu Świętym, który został nam dany. Pocieszyciel, Duch Święty, ten parakletos, ten, który jest przy nas cały czas, który nas wspiera, który w niewysłowionych westchnieniach modli się, wstawia się do Boga za nami, nawet wtedy, kiedy nie wiemy, o co się modlić. Wiecie, nieraz jesteście może w takiej sytuacji, ja jestem, że tak za bardzo mi się modlić nawet nie chce. Nie chcę, żeby ta modlitwa była religijna, to wolę sobie powzdychać. Ale nie tak, o, jak mi źle, tylko tak: Panie, ratuj, tak? Panie, ratuj, Panie, ratuj. Troska więzi nas przy ziemi, zaufanie pozwala spojrzeć z perspektywy nieba. Chciałbym, żebyśmy modlili się taką modlitwą końcową, przed tym, jak oddam głos mojej żonie, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj w sercach podjęli pewną decyzję. Chciałbym, żebyśmy podjęli decyzję, że będziemy walczyć o serce wolne od troski, abyśmy poprosili Ducha Świętego o wsparcie w tym, aby uwalniał nasze serca od nadmiernych zmartwień. Powstańcie, drogi Kościele.